Teraz czas, żebyśmy wspólnie razem zajęli się Słowem Bożym, byśmy przyjęli poselstwo Słowa Bożego na dzisiaj. Zatytułowałem je, jak widzieliście w programach tygodnia, Zatroszcz się o przyszłość. No i trzeba powiedzieć, że tytuł dość banalny w gruncie rzeczy. No bo przecież do takich haseł odwołują się rozmaite towarzystwa ubezpieczeniowe, bo jak chcą nam sprzedać swój produkt, żebyśmy mieli tam zapewnioną przyszłość, tak różne fundusze inwestycyjne kuszą naszą gotóweczkę skromniutką, żeby ją sobie tam pomnożyć, tak różne banki proponując nam jakieś lokaty, nie wiadomo jakie, co to w końcu wychodzi, że 3,5% najwyżej, żeby się zatroszczyć o swoją przyszłość. Nawet ze zdumieniem przeczytałem i taki oto apel związany z przyszłością. Zatroszcz się o przyszłość i raduj się radością swoich bliskich. Złota moneta Madonna z dzieciątkiem to prawdziwy klejnot. To wyjątkowy majstersztyk misternie ozdobiony kolorową emalią. Scena, na której matka piastuje swojego nowonarodzonego syna, przepełniona jest miłością, uczuciem, którym warto dzielić się z bliskimi. Ciepły blask czystego złota jest jak kropla słońca, za którym wszyscy tęsknimy w długie zimowe wieczory. Ta moneta to piękny i niezwykły prezent. Zrób przyjemność sobie i swoim najbliższym, zamów ją już dziś. I stała cena 299, a promocja tylko 239. No więc na rozmaite sposoby bywamy zachęcani, żeby się zatroszczyć o przyszłość, choćby na przykład kupując złotą monetę Madonna z dzieciątkiem. Więc ten tytuł dzisiaj to może tak brzmieć nam banalnie, proszę, to fakt. Ale podejście do sprawy, które chcę dzisiaj zaproponować, z pewnością nie jest banalne. I właśnie dlatego otwieramy wspólnie razem Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 16 i czytamy Słowo Boże. Z szacunkiem, z respektem, bo to są słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. No więc słuchajcie, mamy historię ewangeliczną, przypowieść Pana Jezusa o nieuczciwym zarządcy, która właśnie traktuje o sprawie przyszłości, o zajęciu się przyszłością, o właściwej trosce, jaką winniśmy skierować ku przyszłości. I chciałbym, żebyśmy rozważyli krótko tę przypowieść i wzięli z niej taką ważną wskazówkę. Mam nadzieję, że ona będzie czytelna, że tytuł Zatrosz się o przyszłość nabierze innego odcienia, odczucia naszej duszy, gdy się temu słowu przyjrzymy. Chciałbym, żebyśmy przyglądali się temu słowu też poszczególne fragmenty tej przypowieści odczytywali z takiego przekładu Słowa Bożego dokonanego przez środowiska żydowskie, opatrzonego komentarzem żydowskim do Nowego Testamentu. Ponieważ Nowy Testament powstawał w tamtej kulturze, Ewangelia. Więc czytamy, jak narodzeni na nowo Żydzi wierzący w Pana Jezusa ten tekst oddają, jak go tłumaczyli. Mówiąc do swych talmidim, Jeszua rzekł: był pewien zamożny człowiek, który zatrudnił głównego rządcę. Przedstawiono mu zarzuty, że jego rządca trwoni jego bogactwo. Wezwał go więc i zapytał: cóż to o tobie słyszę? Zdaj księgi, bo nie będziesz już rządcą. Oto człowiekowi, który zarządzał poważnymi majątnościami swojego pana, przedstawiono zarzut niegospodarności. Coś o ten temat możemy wiedzieć, bo tam w radiu, w telewizorze od czasu do czasu słyszymy, nawet czasem jakoś bliżej poznajemy takie sytuacje, gdy ktoś otrzymuje zarzut niegospodarności i działania na szkodę firmy czy na szkodę spółki, jak to się mówi. I tutaj właśnie człowiek otrzymał taki zarzut. Nieważne, czy ten zarzut był zasadny, czy był prawdziwy, to nie jest w tym wypadku istotne. Człowiek stanął pod takim zarzutem. I przez ten zarzut życie zarządcy zostało nagle jakby przedzielone decyzją swojego chlebodawcy na okres, którym był zarządcą, okres określony, okres od do dzisiaj powiedzmy, czy do jeszcze tydzień będziesz zarządcą, zdaj sprawę, bo już dłużej nie będziesz. Czyli przed człowiekiem, tym zarządcą, stanęła jakaś przyszłość, bliżej nieokreślona, bliżej nieznana, która się rozpoczynała od tego momentu, kiedy przestawał być zarządcą, kiedy wszystkie swoje przywileje, możliwości tracił. I tak właśnie jest z życiem każdego z nas. Bo życie każdego człowieka zostało rozdzielone postanowieniem Bożym o naszej śmierci fizycznej i o zbliżającym się sądzie, czyż nie? To jest ten okres, w którym jesteśmy zarządcami tego, co mamy. Wszystko od Boga mamy. Jesteśmy szafarzami tylko i wyłącznie tego czasu, tych sił, tych pieniędzy, które gdzieś tam zarabiamy i tak dalej. Ale przychodzi dzień, jak mówi Słowo Boże, że trzeba będzie umrzeć i będzie sąd. I ta decyzja, postanowienie Boże o tym, że będzie śmierć, fizyczna śmierć, i sąd rozdziela nasze życie na doczesność, tę dzisiejszą, i wieczność, nieznaną bliżej, jak to będzie. No i właśnie ten nasz rządca tej sytuacji, gdy usłyszał wyrok, już nie było w ogóle, to już nie podlegało żadnej dyskusji, mówi: co ja mam teraz począć, myślał rządca. Chlebodawca mnie wyrzuca, a nie jestem dość silny, żeby kopać rowy. Żebrać zaś się wstydzę. A, już wiem, co zrobię. Coś, dzięki czemu ludzie przyjmą mnie życzliwie w swoich domach, gdy już stracę tę robotę. I oto właśnie ten człowiek popada pewien namysł, co ja mam teraz zrobić, jak się odnieść do tej mojej nowej sytuacji. Wiedział, że z chwilą usunięcia z funkcji jego dotychczasowe możliwości się skończą, już nie będzie mógł dysponować majątkiem swojego chlebodawcy. Miał w swojej duszy, jak wynika z tego tekstu, przykre odczucie całkowitej bezradności w obliczu zbliżającej się rzeczywistości. No bo
no nieprzyzwyczajony, nieprzywykłszy, jak mówią na Wileńszczyźnie, żeby kopać rowy, żeby ciężko pracować, no nieprzywykłszy do tego. No a żebrać, no też nieprzywykłszy. Więc co teraz robić? I widzimy tutaj, że on no się wytężył, zaczął się zastanawiać, to może tam nie wiadomo ile czasu, no zastanawia się, aż w końcu mówię, a wiem, co zrobię, eureka, wpadł na pomysł, żeby należycie przygotować się na tę zbliżającą się zmianę. No i ten dobry jego pomysł oczywiście przerodził się w konkretne działania. Nie tylko, że wpadł na pomysł, że trzeba by było jakoś zatroszczyć się o przyszłość. No a to tak, na taki pomysł to każdy wpada, nie? I niektórzy siedzą i myślą, jak o przyszłości, jakby było wspaniale, tylko że nic nie robią w związku z tą przyszłością. Nawet tacy wierzący są, co wiedzą, że trzeba będzie kiedyś się rozliczyć przed Bogiem z tego, co robiłem, no chciałbym być w niebie, tylko nic nie robią w związku z tym. No to i ten gość, mając przed sobą taką przyszłość nieznaną, ja wiedząc, że to znane się kończy, korytko już mu, że tak powiem, zawierają i kończy się to, nie tylko wpadł na dobry pomysł, ale też zaczął działać. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne, żebyśmy my odnieśli tę myśl do naszego życia duchowego, bo przecież Słowo Boże bardzo wyraźnie stawia tę kwestię, że przed nami jest inna rzeczywistość. Bóg jasno powiedział na ten temat w swoim słowie, postawił sprawę konkretnie w odniesieniu do ludzi. Wielokrotnie, wieloma sposobami, czytamy w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna. I to, co mówi Syn Boży, to, co mówi Ewangelia Jezusa Chrystusa, to jest Boże postanowienie, to jest objawienie, jaka jest decyzja Boża i koniec. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, o tym czytałem w 17 rozdziale, powiedział, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. To postanowienie Boże powinno zrobić na nas wszystkich wielkie wrażenie i powinno nas pobudzić do zatroszczenia się o przyszłość w związku z tym. Skoro Bóg przemówił, postanowił, objawił, to co my mamy zrobić? Przejąć się. Jak ten zarządca, jak usłyszał od swojego pana, koniec, kropka, nie będziesz już dłużej rządcą, koniec, zabieram ci tę funkcję, teraz musisz pomyśleć o przyszłości i tak dalej, to on się tak tym przejął, że zaczął myśleć, szukać rozwiązania, wpadł na pomysł i zaczął go realizować. I patrzmy, jak to realizować. Żeby to czytali, ale w tym przekładzie Sterna czytali. Więc poumawiawszy się z każdym z dłużników swego pracodawcy, powiedział pierwszemu, ile jesteś winien mojemu pracodawcy? 3000 litrów oliwy, odrzekł. Zabierz swoje pokwitowanie, powiedział do niego, i prędko siadaj i napisz 1500. Do następnego powiedział, a ty ile jesteś winien? 35 000 litrów pszenicy, odrzekł. Weź swoje pokwitowanie i napisz 28 000. Więc widzimy, że gość był bardzo zdeterminowany tym, jak by się zatroszczyć o swoją przyszłość. Wyraził to ciągiem bardzo ryzykownych działań, bo człowiek, który stanął pod zarzutem, że lekko rozpuszcza majętność swojego pana i z tego powodu traci swoją posadę, jeszcze do tego teraz zaczyna działać, przecież już mu patrzą na ręce. Przecież już może mu podsłuch włączyli nawet, nie? Może kamerę ukrytą jakoś już tego, a on, już nie patrząc na to, robi teraz szybko wszystko, żeby zatroszczyć się jakoś o swoją przyszłość. Mógł przecież jeszcze bardziej się narazić swojemu panu, Mógł stanąć pod zarzutem nie tylko rozrzutności, ale i korupcji. No przecież korumpował tych dłużników. Ale zauważmy też tutaj coś bardzo pozytywnego. Ten człowiek nie zaczął stosować działalności negatywnej na temat swojego pana. O, ale jak on mnie tam, jak on mógł mnie tak ocenić, jak on mógł o mnie tak powiedzieć. Stwierdził, że chyba szkoda czasu na narzekanie na swój los, na udowadnianie swoich racji. Nie skoncentrował się na tym, żeby walczyć teraz z tym swoim panem jako zarządca dotychczasowy, tylko skoncentrował się na nawiązaniu dobrych relacji z kimś, kto w przyszłości mógłby go przyjąć do chałupy, kto by mógł mu jakoś pomóc, gdy on zostanie bezdomny, pozbawiony wszystkiego, gdy mu się pokończy to wszystko, co tam wcześniej sobie zaoszczędził, czy jak. Zatroszczyć się o to, żeby mieć przychylność kogoś, kto w przyszłości może być mu pomocny. Dobrze postąpił? To właśnie właściwe, pozytywne nastawienie. Kończy się to, nie ma co dyskutować, bo decyzja zapadła, to jest decyzja nieodwołalna, to teraz nie będę się zajmował tym, że jak mi źle, jak oni mogli, jak mógł tak mnie potraktować i tak dalej, tylko szukam sposobu na przyszłość, żeby zjednać sobie przychylność kogoś, kto będzie mógł mi pomóc. I słuchajcie, to jest wielka myśl. Są ludzie na tym świecie, którzy żyją w obliczu tej decyzji, że przychodzi śmierć, a potem sąd, że życie ludzkie na ziemi jest krótkie. Po pierwsze, żyją złudzeniami, że jakoś to będzie. No, to wszystkim życie się skończy, to i mi się skończy. No to jakoś to będzie. Co się tam będę przejmował? Jakoś to będzie. Przecież Bóg jest, przecież słyszałem miłosierny. Jakoś to będzie. Albo niektórzy żyją pretensjami do Boga. Żalem do Boga. Że co, jeśli Bóg nas kocha, to czemu ja się tak szybko starzeję? Jeśli Bóg nas kocha, to czemu mi pieniędzy nie daje? Jeśli Bóg mnie kocha, to czemu ja do szpitala trafię? I tak dalej. I żyją i gorycą się wypełniają, że jest taki ciężki los na tej ziemi i tak dalej, że czemu Bóg pozwala, że dzieci niewinne w Afryce głodują i tak dalej, i tym się karmią i żyją takimi rozmaitymi pretensjami. Inni jeszcze odkładają sprawę na potem. No kiedyś trzeba wziąć. Wyobraźmy sobie tego zarządcę, który już usłyszał, że kończy mu się jego posada i że już trzeba szybko zdać sprawę, bo już nie będzie rządcą i on na urlop wyjechał. Nie, on się zaangażował, co teraz zrobić. Każda minuta jest droga, bo czas się kończy i trzeba się zdecydować, co zrobić. A niektórzy ludzie, jeśli chodzi o życie wieczne, o troskę, o przyszłość, jakoś odkładają sprawę na potem. Jakoś to, no kiedy się tą sprawą zajmę. To jeszcze nie teraz. A co należałoby zrobić? Po pierwsze, należałoby ustalić, naprawdę konkretnie ustalić, kto będzie mógł mi pomóc, od kogo będzie zależeć mój los po śmierci fizycznej. Od kogo? Kto mi wtedy może pomóc? Koledzy mi mogą wtedy pomóc z pracy czy z sąsiedztwa? Krewni mi będą mogli pomóc? To nieprawda, że jak dadzą na mszę, to mi pomogą. To ludzka nauka, w Biblii tego nie ma, że jak ja umrę, to oni będą tam pójść, zaniosą pieniądze, czy wyślą pocztą na mszę i ja będę mógł potem szybciej wyjść z tych męk czyśćcowych. Pismo Święte nie mówi w ogóle nic na ten temat, że jakiś czyściec jest, że jest rozdzielone życie ludzkie na dzisiaj, teraz i koniec. Przychodzi i już wtedy żaden człowiek nie może pomóc. Święci mi żadni nie pomogą. Ci święci z tymi aureolkami nic nie mogą pomóc. Żaden człowiek martwy czy żywy nikomu nie pomoże. Pieniądze i popularność na ziemi mi pomogą tam w niebie? Bogaty, w powieści o bogaczu i Łazarzu, miał pełno wszystkiego. Jak mu to pomogło tam, po tamtej stronie? Nic mu to nie pomogło. Tam żadnej łapówki nie można dać, tam nie można jej sobie załatwić, nic. Sława filantropa mi pomoże, że ja tutaj jakiś jestem, że ja taki dobry jestem i tak dalej, to mi tam pomoże? Nie, też mi to nie pomoże. Trzeba więc podjąć konkretne działania mające na celu nawiązanie dobrych relacji z tym, kto może mi pomóc tam. A kto może mi tam pomóc? Jest tylko jeden, który może mi tam pomóc. To jest Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel. On mówi, byłem umarły, a oto żyję i mam klucze śmierci i piekła. On trzyma te klucze, On decyduje, co z człowiekiem będzie po śmierci. Od Niego to tylko zależy. Więc teraz trzeba czym prędzej, tak jak ten zarządca, kto mi teraz zapewni jakąś przyszłość. Muszę wejść w jakieś dobre relacje, żeby na przyszłość mieć jakiś wikli opierunek. I myśl jest taka z tej przypowieści, że ty i ja koniecznie musimy się wykazać większą, wielką determinacją w trosce o swoją przyszłość. Tak czy nie? Jest tutaj taka myśl? I czytamy tak. I chlebodawca nieuczciwego rządcy pochwalił go za przebiegłość. Nie pochwalił go za to, że go wykiwał, ale pochwalił go za przebiegłość. Co jak co, ale gość nieźle pomyślał. Bo w postępowaniu z ludźmi tego samego pokroju ci ze świata mają więcej sechlu niż ci, którzy przyjęli światło. A chcę wam powiedzieć to. Używajcie światowego bogactwa, aby pozyskiwać sobie przyjaciół, tak? Aby gdy się ono skończy, przyjęto was do wiecznego domu. Zauważyliście, że się pojawiło dziwne słowo sechel. To takie żydowskie słowo, które znaczy zdrowy rozsądek, umiejętność praktycznego myślenia, tak zwany olej w głowie. Mieć więcej sechlu, to znaczy być roztropniejszym, być takim bardziej sprytnym. Więc zaskakujące stanowisko pracodawcy. Dowiaduje się, że gość nie tylko przedtem trwonił jego pieniądze, to teraz jeszcze kombinuje z dłużnikami. Ale jakkolwiek to mu się pewno nie podobało, to jednak postawa tego rządcy tak go ujęła, że aż go pochwalił. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten człowiek tak bardzo przebiegle pomyślał o tym, co będzie z nim dalej. I to stało się przedmiotem pochwały Pana. Nie nieuczciwość, ale jego ten sechel, zdrowy rozsądek, roztropność, to przejęcie się, to zaangażowanie, ten pomysł, jak można się zatroszczyć o swoją przyszłość. I Pan Jezus stawia tutaj w tym naszym tekście wniosek. Wniosek następujący, że ci ludzie ze świata mają więcej cechlu, są bardziej przebiegli niż ci, którzy przyjęli światło. Że ludzie tego świata, mówiąc innymi słowy, poruszający się w granicach doczesności, w sprawach tego samego pokroju, tych samych celów, jakie mają, są bardziej, potrafią być bardziej operatywni, bardziej przebiegli, bardziej aktywni w osiąganiu swoich przyziemnych celów niż synowie światłości, niż ludzie wierzący w sprawie osiągania swoich celów. Ludzie tego świata, żeby zdobyć sławę, albo żeby zdobyć pieniądze, albo żeby zdobyć uznanie, albo żeby zdobyć władzę, choćby lokalną, gminną, powiatową, żeby zdobyć kobietę, albo żeby zdobyć mężczyznę, żeby cokolwiek osiągnąć, wykazują się niezwykłą pomysłowością. Moglibyśmy 100 różnych historii tutaj przytoczyć. Jak bardzo ludzie potrafią, żeby ten swój cel osiągnąć, jak bardzo się potrafią wytężyć, jak potrafią nie dospać, nie dojeść, nie dopić, potrafią przebyć 7 gór i rzek i tak dalej, wspiąć się ponad chmury, zakopać się nie wiadomo jak głęboko, ale osiągnąć to, co zapragnęli, to, co pragną. Mieć w końcu ten medal, mieć w końcu tę kobietę, mieć w końcu tego męża, mieć w końcu takiego męża, mieć w końcu to czy tamto. No, zrobią wszystko. Ich determinacja i przebiegłość w dążeniu do swoich celów jest godna podziwu i pochwały. Tak czy nie? A co z synami światłości? Z wierzącymi, z Tobą i ze mną i z naszymi celami, jakie nam Słowo Boże wyznacza, jak się dowiedzieliśmy, co jest przed nami, co Pan dla nas przygotowuje, jak wyglądać będzie nasza przyszłość. Ci, którzy przyjęli światło, mają przed sobą cele o wiele ważniejsze, tak czy nie? Tak głosimy, tak myślimy? Czy nasze cele są nic nie warte? Najważniejsze, żeby nowy samochód mieć, żeby mieć taką żonę, najważniejsze. Najważniejsze, żeby być w Radzie Miejskiej. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze? Nie, no my w tym gronie chyba tak nie myślimy. My naprawdę w tym gronie myślimy, że najważniejsze jest być w Królestwie Bożym, tak czy nie? Najważniejsze jest, żeby mieć żywot wieczny, tak czy nie, bracia i siostry? My chyba tak wierzymy. Tak mi się wydaje, że tak wierzyliśmy. Tak się umawialiśmy, że tak wierzymy. Przyjmując chrzest, żeśmy to mówili, że to jest dla nas najważniejsze. Więc mamy cele o niebo ważniejsze niż cele tego świata. Ale swoim postępowaniem nieraz jesteśmy o wiele mniej zdeterminowani, o wiele mniej aktywni, o wiele mniej przebiegli. Łatwiej rezygnujemy. Mamy mniej pomysłów, jakby nasze cele zrealizować. Nie główkujemy na co dzień, jakby zrealizować nasze cele. Główkujemy o rzeczach tego świata często, a nie o tym, jak poprawić nasze relacje z Jezusem. Jeśli zauważamy, że coś jest nie tak, to jak to zrobić, żeby poprawić relacje, żeby się przybliżyć do Boga. I Jezus tutaj w tym naszym tekście wzywa, w grecko-polskim Nowym Testamencie mówi: ja wam mówię, w sobie uczyńcie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby kiedy ustanie, przyjęli was do wieczystych namiotów. Weźcie tę lekcję, weźcie ten przykład tego nieuczciwego zarządcy. Oczywiście nie chodzi o jego nieuczciwość. Jego nieuczciwość jest zła, ale podobieństwo nie zajmuje się wszystkimi szczegółami. Historia jest opowiedziana, żeby jedną myśl przedstawić i jedną myślą natchnąć nas wszystkich. Żebyśmy zaczęli bardziej myśleć, tak jak ten zarządca pomyślał o przyszłości i zrobił wszystko, żeby przyszłość sobie zapewnić. Tak, ty i ja potrzebujemy przejąć się i użyć wszystkiego, co tutaj mamy, czym możemy zadysponować, w jakikolwiek sposób, aby tylko zatroszczyć się właściwie o przyszłość. Użyć wszystkiego, co mamy, wszystkich możliwości i środków, aby zyskać uznanie w oczach Boga, aby przypodobać się Panu Jezusowi, aby zbliżyć się do Niego, aby nawiązać społeczność z Nim, bo przecież to On zadecyduje, czy zostaniemy przyjęci do wiecznych namiotów, czy będziemy mieszkać w domu Pana na zawsze, czy nie. To od Niego zależy. I oto jest właśnie wezwanie, które dzisiaj Pan kieruje do nas. Bóg postanowił, że nasze ziemskie życie, nasze ziemskie szafarstwo, zarządzanie tym, co mamy, któregoś dnia się skończy. I tego nikt nie może zmienić. Nikt się od tego nie wywinie. Co można robić w obliczu takiej decyzji? Próbować jak najdłużej się utrzymać na tym świecie? Robić wszystko, żeby jak najdłużej tu żyć? Czy może lepiej skoncentrować się na tym, co będzie potem? Są ludzie, którzy nawet mówią, że są wierzący, a rękami i nogami, jak to się mówi nieelegancko, trzymają się tego życia. Albo jak najdłużej tutaj, jak to Tomek Żółtko pisał, tak to jakoś jest, że im starsi, tym dłużej chcemy żyć. Bardziej jeszcze chcemy żyć, już starzy, jeszcze bardziej chcemy żyć. A może lepiej byłoby skupić się, skoncentrować na tym, co będzie potem. Tutaj z tej historii wynika, że podjęcie właściwej decyzji to jeszcze nie wszystko. Jeżeli podjęliśmy decyzję, o tak, rozumiemy, uznajemy, Bóg ma prawo odwołać człowieka z tego świata, to jest prawda, i ja chcę być w niebie, ja chcę się zatroszczyć o niebo. To jest dobra decyzja, prawidłowa decyzja. To jest najlepsza decyzja, jaką człowiek może podjąć. Ale są ludzie, którzy podjęli tę dobrą decyzję i nie robią absolutnie nic, żeby ten cel osiągnąć. Podjęli decyzję, dostali Biblię z pisem o chrzcie i koniec. I wszystko. I żyją, nie przejmując się specjalnie tym, jak teraz, co zrobić, żeby znaleźć upodobanie w oczach Bożych. I synowie tego świata są przebiegnejsi, mówił Jezus, w osiąganiu swoich celów niż synowie światłości. Bo my niestety zbyt łatwo rezygnujemy. No wiemy, że trzeba było się zbliżyć do Boga. No ale tak, ja mam takie słabości, ja taki słaby jestem. Nie, no nie mam siły się modlić, nie mam siły. No to co masz, no co? To się zbierz, to się weź, to się połóż, to wstań, to choć w sposób idź, cokolwiek rób, ale zacznij szukać oblicza Bożego. Inni z kolei, ja nie wiem, czy to prawda w ogóle? Takie mi naszły wątpliwości w tym tygodniu. Czy to jest w ogóle prawda, ta Ewangelia? A ja jeszcze obejrzałem tam Discovery, czy coś, taki program. Czy to jest prawda? Bo profesor Dawkins napisał, że Boga nie ma. Może go nie ma naprawdę. A jeszcze, tak mi się nie, tak bym chciał, ale tak mi się nie chce. Tak bym chciał być w niebie, ale mi się tak nie chce dzisiaj. Taka pogoda, nie pada. Może będzie padać. Jak przestanie padać, to może wtedy. I takie bzdury i lenistwo. Albo jeszcze ta tymczasowa przyjemność. Jeszcze mam w lodówce trochę. Jakby ten zarządca, no już mi powiedzieli, koniec, nie będziesz już dłużej zarządzał, zdaj sprawę, cięgi oddaj, no tego. Ale do lodówki, jeszcze troszkę mam, jeszcze mam trochę zapasu, jeszcze sobie podjadę trochę, jeszcze się nie będę przejmował, jeszcze jest fajnie, jeszcze tam mam jakieś konto zapomniane trochę i tego jakoś będzie. Synowie światłości zbyt często rezygnują, zbyt są opieszali, mało pomysłowi w osiąganiu swoich celów. To jest tutaj w tym podobieństwie przykra prawda o nas. Potrzeba nam więcej przebiegłości i więcej inwencji w trosce o przyszłość, bracia i siostry, tak czy nie? Potrzeba nam więcej się przejąć. Co można zrobić? Diabeł stara się nas zatrzymać, stara się uśpić naszą czujność, odwrócić naszą uwagę, powiedzieć nie przejmuj się aż tak bardzo, powiedzieć odłóż to na potem, oczywiście trzeba się tym zająć, ale nie teraz. Diabeł próbuje na różne sposoby nas zwieść, żeby nas zatrzymać, żebyśmy się nie znaleźli w niebie. Jak można przechytrzyć diabła? Czy diabła można przechytrzyć jakoś? Można jakoś przechytrzyć? On nam mówi, że nie można, bo on jest najbardziej chytry i nie można. A ja wam mówię, że można go przechytrzyć. W Duchu Świętym, oddając się Duchowi Świętemu, można diabła przechytrzyć i mieć więcej sechlu niż diabeł. I tak go wykiwać, żeby pójść do nieba, chociaż on zrobi wszystko, żebyśmy do nieba nie poszli. Można? Można. Nawet powiedziałbym, trzeba. Pan Jezus powiedział, zyskujcie, wam mówię, uczyńcie z przyjaciół, z mamony niesprawiedliwości. Zróbcie coś z tym, co macie, z tym czasem, co macie, z tymi środkami, co macie, tym marnymi groszami, które macie. Zróbcie z tym coś, żeby przejść do nieba, żeby tam zainwestować. Słowo Boże mówi w Hebrajczyków 12:14, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest słowo, to jest postanowienie. Co można z tym zrobić? No chciałem mieć pokój z nimi, ale oni się nabzdyczyli i nic z tego. To ja też nie będę. To jest właściwa postawa? Nie, trzeba więcej setlu. Słowo Boże mówi, że dążcie do pokoju ze wszystkimi, to trzeba zacząć chodzić go o tej sprawy. Jak uzyskać pokój z takim, co normalnie by człowiek strzelił i koniec, nie? A ja mam wejść w relację pokoju, do uświęcenia. No jak tu w tym świecie się uświęci? No próbowałem. Próbowałem już od razu, już nie tego. I złość, i pożądliwość, i różne rzeczy do oba wchodzą. Nie mogę. więcej seklu, więcej przebiegłości. Co zrobić, żeby się uświęcić, skoro jest powiedziane, nikt nie ujrzy Pana bez tego uświęcenia, bez tego pokoju. No można opuścić ręce, powiedzieć, mi nie wychodzi. Nie mam siły. Zarządca tak nie zrobił. Zarządca główkował głową. A! Wiem, co zrobię. I to się spodobało Panu. I chodzi o to, żebyś ty i ja w takich sprawach, w różnych praktycznych sprawach główkowalibyśmy, rozmawialibyśmy, planowalibyśmy, naradzalibyśmy się i mówili, a! Wiem, co zrobię. To i to zrobię. To spróbuję. Jak nie wyjdzie, to będę drugą rzecz robić. Zrobię wszystko, żeby zyskać upodobanie w oczach Bożych. Słowa Pana Jezusa do bogatego młodzieńca. Jednego ci jeszcze brak. Jak chcesz, jak naprawdę chcesz, zatroszczyć się o swoją przyszłość, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. I od razu bogatemu. No jak to ja bez tych pieniędzy, bez... Nie, bez karty tej platynowej, czy tam jakiej. Nie, no to z pustym kątem. Nie, posmutnie odszedł. I co? I miał, tak się zamierzył na Królestwo Boże. Tak się zamierzył, żeby mieć żyło wieczne. Z takim rozmachem przyszedł do Jezusa. Nawet w jednej Ewangelii, że padł przed nim na kolana. Tak postanowił. Tak jak ty albo ja, żeśmy postanowili lat temu, 3, 5, 10, 1 rok, parę miesięcy temu. Panie, tobie wszystko oddaję, wszystko twoim musi być. Panie, ja chcę ci służyć. Panie, ja chcę być w niebie. Wierzę w Jezusa Chrystusa. I co? I co? Co z tego wynikło? Patrzę, było tutaj wielu ludzi, którzy mówili, wierzę w Jezusa Chrystusa. Jeden nie chciał czekać do chrztu, miesiąc nie chciał czekać, bo tak mu się śpieszyło, że natychmiast musi się ochrzcić. Jesteś gdzieś, Mateuszu? Gdzie jesteś, Mateuszu? Nie ma Mateusza. Wielu z nas postanowiło wspaniale różne rzeczy zrobić dla Boga. I co z tego? Więc pytam, co ty na to, chrześcijaninie, co powiedział Pan, żeby użyć wszystkiego, aby zyskać upodobanie w oczach Bożych? Co ty na to? Powiem wam, co ja na to. Powiem wam, ja chcę, ja zamierzam zrobić wszystko, żeby być w Królestwie Bożym. Nie mam zamiaru dbać o nic na tym świecie. Nie mam zamiaru niczego na tym świecie tak o to zabiegać, tak się o to troszczyć jako sprawę życia wiecznego. Ja rozumiem ze Słowa Bożego, że życie na tej ziemi jest krótkotrwałe, doczesne i nie jest warte temu, żeby oddawać Mu swoją duszę. Myślę właściwie, jest to w Biblii, dlatego chcę w sprawie życia wiecznego podporządkować absolutnie wszystko w swoim życiu. Gotów jestem wszystko oddać, wyzbyć się wszystkiego, wyzbyć się ze wszystkiego, nic nie mieć na tej ziemi, nic nie posiadać, no jakieś portki zawsze będę miał i jakieś tego, aby być w Królestwie Bożym. Takie mam nastawienie. Tak chcę. Tak będę robić. A co ty na to, drogi przyjacielu? Co ty na to, bracie i siostro, które już jakiś czas temu powiedziałeś, że wybierasz Jezusa, że chcesz być w Królestwie Bożym. Co ty na to? Czyż nie czas, żeby naprawdę wykazać się większą determinacją, większą przebiegłością, większym staraniem, większą aktywnością, żeby osiągnąć żywot wieczny? Oczywiście tu chyba nie trzeba dodawać, że dar życia wiecznego dostajemy z łaski, przez wiarę, nie zasługujemy sobie na to. To nie trzeba tego chyba mówić. Ale ten, który dał nam żywot wieczny, ten, który daje nam żywot wieczny, ten, który umarł za nasze grzechy, który się przelał swoją krew, on patrzy na to, jak nasze życie wygląda, jak my z tym jego darem teraz postępujemy. Patrzy, ile my troski, serca wkładamy w to, żeby się znaleźć w Królestwie Bożym. Więc co my na to? Błagam was dzisiaj w imię Boże, zatroszczmy się o swoją przyszłość. Zatroszczmy się o żywot wieczny. Zróbmy to za wszelką cenę, bracia i siostry. Włóżmy w to każdy niezbędny wysiłek, cokolwiek to będzie. Poświęćmy na to tyle czasu, ile tylko trzeba. To nie jest powiedziane, że wystarczy 2 godziny w tygodniu na to, żeby znaleźć się w niebie, przyjść na nabożeństwo. Może w Twoim wypadku trzeba to trochę więcej czasu niż tylko 2 godziny i już patrzeć na zegarek, że tu się już kończy 2 godziny i co, jeszcze o Królestwie Bożym będziemy rozmawiać? Trzeba być może dużo więcej czasu. Złamą każdy ludzki przepis i każdy ludzki zakaz, który by Cię miał oddzielać od Królestwa Bożego. A co Ci tam ludzkie zakazy? Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Aby być w Królestwie Bożym, warto złamać wszystkie ludzkie przepisy, a wstrzymać się tego, co mówi Pan. Zarządca złamał pewne zasady nawet, aby zatroszczyć się o swoją przyszłość. I Pan go pochwalił ostatecznie. I Bóg Ciebie pochwali. Apostoł Piotr powiedział, jak mu zakazano głosić Ewangelię, powiedział, w obliczu Boga kogo należy bardziej słuchać, Boga czy ludzi? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Zrezygnuj z każdej przyjemności, jaka Cię odciąga od społeczności z Bogiem. Bo lepiej bez ręki, bez nogi, bez oka prawego, ale znaleźć się w Królestwie Bożym, niż mając obie ręce, obie nogi i oba brzuchy nawet jeszcze, ale pójść do piekła. Strać nawet najlepszych przyjaciół w tym świecie. A co Ci ta przyjaźń z tym światem? Ona jest krótkotrwała. Zwłaszcza, że Słowo Boże mówi, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Więc jak coś, to nawet zrezygnuj z przyjaźni z tym światem, aby być w Królestwie Bożym. Naraź na szwank nawet własne zdrowie i życie, ale koniecznie zatrusz się o swoją przyszłość. Takie jest poselstwo Słowa Bożego dzisiaj. Taka jest myśl z tej przypowieści. Taki przykład płynie z tych słów Pana Jezusa. Więc co trzeba przede wszystkim zrobić, żeby się zatroszczyć o przyszłość? Zapoznać się z Panem Jezusem i zacieśnić z Nim więzi, związać z Nim swoje życie. Bardziej, bardziej, bardziej. Bo tylko On decyduje o tym, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. To od Jego słowa zależy, czy znajdziemy się w Królestwie Bożym, czy zostaną nam otwarte szeroko drzwi Królestwa Bożego, czy będą zamknięte. Przemówiłem? Przemówiłem? Co ja już więcej mam powiedzieć teraz? A tylko bym pragnął, żebyśmy wszyscy przyjęli taką postawę, jak ten zarządca. Wiedząc, że się to kończy, koncentruje się na przyszłości. Na przyszłość. Zatrosz się o przyszłość.